Elo, Melo, tu rodzicologia.
Siemka.
Tu rodzicologia. A w tym podcaście zderzamy perspektywę mamy psycholożki
i spojrzenie taty niepsychologa na rodzicielskie wyzwania.
Poświęć nam 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do innych słuchaczy.
Dziękujemy!
Dzień dobry. Witamy Państwa po 2-tygodniowej przerwie.
Byliśmy na wakacjach.
Łąki umajone nas ciągły.
Albo plaże po prostu. W każdym razie byliśmy na wakacjach i odpoczywaliśmy.
Jesteśmy.
I uznajmy, że wracamy z nową energią.
Tak. I właśnie powrót z tych wakacji był impulsem do dzisiejszego odcinka, ponieważ zawoziłem Franka do przedszkola po bardzo długiej przerwie. No i wiadomo, jak to po długiej przerwie. Tato, nie chce mi się, po co tam muszę chodzić, ja będę w domu sam, już jestem dorosły, nie potrzebuję chodzić do przedszkola. To mu tłumaczę, że spotka swoich ziomeczków, że będzie fajnie.
Że koledzy na niego czekają.
Koleżanki.
Tęsknieni.
Ukochana pani. Że ten gulasz, którego nikt nie umie zrobić, tylko panie w przedszkolu też tam będzie możliwe. No i on mi odparł z takim stoickim spokojem. Tato, ale ja wcale nie potrzebuję kolegów. No i trochę mnie zamurowało, bo no z jednej strony no nie trzeba
mieć grona znajomych,
jeżeli się nie chce, jeżeli jest się introwertykiem albo
dużo, tak?
Po prostu ten. A z drugiej strony, no właśnie, nie musisz się czuć dobrze w towarzystwie innych ludzi. Może chcesz być sam.
Tak.
On też chciał być może sam. Być może z introwertykiem.
Być może.
Ale, i właśnie to ale,
tak?
Jest tematem dzisiejszego odcinka. Czy dzieci potrzebują rówieśników?
I tak zaczynasz z grubej rury głównym, kluczowym pytaniem.
No zapytam, to jak się czujesz?
Dziękuję, bardzo dobrze.
Czy dzieci potrzebują
rówieśników? Wiesz co? To zależy.
Myślę, że już nawet nie śmierzy to naszych słuchaczy.
No, ale to jest po prostu prawidłowa odpowiedź. Na pewno musimy pamiętać o tym, że relacje, w które wchodzą dzieci, dzielimy na takie dwa rodzaje. I mówimy o relacjach pionowych, czyli dziecko jest, jak się wyprostowałeś, pokazując pion, że dziecko jest...
Boję się poziomych.
Że dziecko jest na dole, a dorosły jest trochę u góry. I nie mam tutaj na myśli jakiejś takiej hierarchii, że dorosły, wiesz, jest ponad dzieckiem i jest jakiś lepszy. Raczej chodzi tutaj o to, że siłą rzeczy dorosły wnosi w te relacje więcej doświadczenia, no bo po prostu miało więcej czasu, żeby je nabyć. I bardziej potrafi to dziecko trochę poprowadzić, tak mu przewodniczyć, pokazać tor, ale też bardziej się do tego dziecka dostosować. Wiesz, że jeśli dziecko chce się teraz bawić w...
Strażaka.
W strażaka, dzięki. To dorosły się do tego dostosuje bardziej niż inne dziecko, które by miało teraz pomysł na zabawę w policjantów. Tak dorosły jakoś w to bardziej wejdzie, z taką większą łatwością. Nawet jak jest jakaś taka trudniejsza sytuacja, to jakoś tak to pomoderuje, a nie po prostu rzuci zabawką czy pacnie ręką. I te relacje z dzieci z innymi dziećmi nazywamy relacjami poziomymi, dlatego że oni są po prostu mniej więcej na tym samym poziomie rozwojowym. W związku z czym więcej jest właśnie takiego tarcia się, mniej ulegania. Wiesz, o co mi chodzi?
Tak.
Nie wiem,
tak.
Czy po wakacjach dobrze umuję myśli w słowa. Więc takie dzieci, które są mniej więcej w podobnym wieku, czyli nie mamy jakiejś większej niż 7 lat różnicy, one są na tych relacjach poziomych, no a właśnie 7 plus i osoby dorosłe to te relacje pionowe. I ważne są jedne i drugie relacje. Natomiast na różnym etapie różna jest ta istota.
Czyli jak zwykle nie może być
prostej odpowiedzi. Dokładnie, dokładnie tak. Natomiast to, o czym też warto pamiętać, to że wszystko zaczyna się od tych relacji z rodzicami właśnie, tak? Z osobami dorosłymi. Dlatego, że początkowo to na nie są dzieci gotowe, no i też z siłą rzeczy my bardziej, częściej, więcej spędzamy czasu z naszymi dziećmi i bardzo dobrze, bo to też oznacza, że ci rodzice są taką pierwszą grupą społeczną, w której dzieci też mogą się uczyć właśnie, jak to jest być razem, jakie są granice, jak ludzie o tych swoich granicach mówią, jak można się kogoś troszczyć, jak można odczuwać empatię, jak ją można dawać, jak można współdziałać. I my trochę jako ci rodzice w wkładamy do takiego życiowego plecaka dziecka różne potrzebne mu umiejętności. Bazową, może nie umiejętność, a bazową taką, taki fundament po prostu. Powiedzmy dobrze uszyty plecak, czyli poczucie bezpieczeństwa. Ale też właśnie to poczucie, tą umiejętność mówienia nie, budowania tych relacji, rozpoczynania zabawy, kończenia. I dopiero jak dziecko ma już ten taki swój plecak dobrze wyposażony przez rodzica, to może wchodzić...
Iść na wycieczkę.
Może iść na wycieczkę dokładnie do tych rówieśników, o których zapytałeś.
Dobra. A w takim razie od kiedy powinniśmy zacząć dbać o te relacje poziome? Mhm.
Kiedy wysłać dziecko na wycieczkę z tym plecakiem?
Tak, kiedy wysłać dziecko na wycieczkę z tym plecakiem? Nie wiem, powinni już dziecko iść do żłobka? Mhm. Nie wiem, klubiku gumisiów? Czy jakieś tego, my zawsze takie śmieszne nazwy. Bączki, gumisie i inne. Okay. No, ale jakby rodzice powinni, czy powinni, czy dobrze jest iść do takiego klubiku, żeby jak to dziecko ma tam, nie wiem, pół roku, rok, półtorej, iść do tych gumisiów, żeby one je tam...
No ci się gumisie spodobały. Chyba ci się zachciało jakiegoś soku z gumi jagód.
No jak?
Wiesz co? Myślę, że to jest w ogóle też ciekawy temat na jakiś inny podcast, czy dzieci potrzebują żłobka i czy żłobek, czy przedszkole, czy niania, czy jakie są dobre opcje. Żłobek ma wiele zalet. I jakby mówię to też jako mama żłobkowego dziecka. Żłobek ma wiele zalet, natomiast na pewno nie jest tym, te kontakty społeczne, te relacje społeczne nie są tym, co jest potrzebne dzieciom na tym etapie takim właśnie wieku żłobkowego. Bo co prawda dzieci interesują się sobą już od samego początku, już w takim wieku niemowlęcym, bo mają taki detektor twarzy wbudowany i kiedy widzą inne dzieci, no to je obserwują, śmieją się, robią jakieś śmieszne miny, jakieś grymasy. Na takim etapie po niemowlęcym obserwują te dzieci, bawią się obok nich. Do drugiego roku życia jednak, czyli właśnie jak mówimy sobie o tym żłobku, do drugiego roku życia dzieci nie bawią się razem. W ogóle to jest jakby totalnie odrealnione. My oczywiście,
Niemożliwe.
My oczywiście widzimy te piękne żłobkowe zdjęcia dzieci, które tak wydają się...
Pousadzane jak grzybki.
Tak, dokładnie. Czy pani, które gdzieś tam próbują zorganizować grupowe zajęcia. Natomiast każde z tych dzieci bawi się samo. Taka jest prawda. One mogą robić podobne rzeczy.
Czy obserwują się, ale...
Ale raczej każdy...
Zjazd indywidualistów.
Tak, dokładnie. Każdy ma swoją działkę, każdy robi coś swojego. Można na te inne dzieci jakoś patrzeć, można sobie ich jakoś dotknąć. To są czasami takie inne zabawki, wiesz, że ja cię dotykam, ty płaczesz, wsadzasz mi palec w oko, ty piszczysz, palec między żebra przebiega panią opiekunka.
Natomiast... Interaktywne zabawki poprzednich pokoleń.
Tak, dokładnie. Natomiast nie ma tej takiej zabawy wspólnej.
A dwulatki?
No właśnie, bo powiedziałam o tym, że tak, przed drugim przed rokiem drugim. Życia. Dwulatki rzeczywiście zaczynają się bawić równolegle, czyli już obok siebie, z takim większym zwracaniem na siebie uwagę. Czyli jak wcześniej mieliśmy tych indywidualistów, tak jak powiedziałeś, takie grzybki, każdy ma takie klapki na oczach i widzi raczej siebie. Tak już te dwulatki są w stanie bawić się obok siebie. Więc okej, budujemy z klocków, ale każdy z nas buduje swoją wieżę, swoją własną.
I nie zrobią potem z tego wielkiego zamku.
Dokładnie, więc patrząc z boku nam się może wydawać, że one się bawią razem. Razem budują z klocków, ale tak naprawdę każdy ma swoją działkę. Na tym etapie też cały czas dzieci potrzebują takich, tych dorosłych właśnie, takich opiekunów, na których mogą zerknąć, czy to będzie rodzic.
Przewodników na wycieczce.
Tak, dokładnie. Czy to będzie rodzic, czy to będzie opiekunka żłobkowa. Kogoś, na kogo mogą zerknąć, upewnić się, że jest dobrze, że jest bezpiecznie, że mogą sobie tutaj dalej budować z tych klocków, a ten świat, który ich otacza, jest po prostu.
Czyli jak na Instagramie
fajny.
Widziałem, że ktoś zostawił dwulatka w pokoju i on się sam bawił, to był wyidealizowany świat Instagrama.
Wiesz co, być może się bawiło samo, nie? Przez te kilka krótkich minut, ale zapewniam, że po tych kilku krótkich minutach ono przywoływało tego rodzica albo gdzieś tam do niego podeszło, żeby się upewnić, że ten rodzic cały czas czuwa.
Okej. Okay. No to idziemy dalej. Dwulatki zaczynają się bawić, ale same.
Tak.
A czy trzylatki powinny iść do przedszkola w takim razie?
A to jest bardzo fajne pytanie. Też a propos tego, że za niedługo już mamy wrzesień i będziemy wszyscy myśleć o przedszkolu.
Myślę, że to Państwo to już myślą. Już nawet się spóźniliśmy.
A wielu rodziców właśnie myśli o adaptacji. I tak się przyjęło w naszym kraju, że za ten wiek przedszkolny uważamy 3-6 lat. Tak?
Ale przyjęło się, bo jakiś pan w garniturze z wąsem wymyślił, że trzeci rok jest dobry, czy?
Wydaje mi się właśnie, że tak.
Okay.
Dlatego, że te...
Czyli jak wszystko w tym kraju.
Dlatego, że ja bym powiedziała, że bardziej gotowe na tą adaptację byłyby czterolatki, o czym ci zaraz powiem. Ale wracając do tych trzylatków. Trzylatki rzeczywiście są już gotowe na takie pierwsze odłączenia się od dorosłego. Ale to nie jest takie odłączenie się, pa, mamo, narka, idę teraz do tych ziomeczków, jak powiedziałeś we wstępie. To są takie kawałeczki czasu, takie wyrwane. Te zabawy wspólne, one są takie mało intensywne, mało jest tych takich wspólnych interakcji. One już są, tak? To już nie jest tylko jesteśmy obok siebie, ale dalej są na takim poziomie, bym powiedziała, raczkującym. A znowu 3,5 roku, no to jest wielki kryzys poczucia bezpieczeństwa, kiedy dzieci... Słyszę, że już widzę taki dymek ci się wyświetla, Piotrek, nad głową. Kiedy w końcu nie będzie kryzysów? Każdy wiek ma swój kryzys.
Tak.
Nie, ale nie o tym jest
dzisiejszy odcinek. Ja mam kryzys 30-latka, potem jest 40-latka.
31.
No.
No. Już sobie tak nie umniejszy.
Czyli po prostu kryzys jest całe życie kryzys. Czyli rodzisz się i masz kurna kryzys. Czyli generalnie...
Nie da się od tego uciec.
Nie, że wiesz, żyj, oddychaj pełną piersią, po prostu rodzisz się, kryzys za kryzysem.
Tak. No więc 3,5 latek ma...
Czekam, czy po śmierci też jest kryzys. Ciekawe, kiedy to zbadają.
3,5 latek ma kryzys poczucia bezpieczeństwa, kiedy potrzebuje jeszcze więcej tego rodzica. Potrzebuje... No tak naprawdę wraca nam taka mamoza, takie wiszelnie na rodzicu.
Yes.
Takie, zostań ze mną, nie odchodź. A jak idziesz do pracy, to mnie już nie kochasz. Nie chcesz mi ubrać butów, czyli już nie jestem dla ciebie ważny. Więc ja nie wiem, skąd się wzięło to, że te 3-latki mają być w przedszkolu i już jakieś takie samodzielne. Odłączam oczywiście aspekt tego, że rodzice muszą pracować i po prostu...
Właśnie, proszę. Że powiedzieć, że ekonomia i gospodarka potrzebowała rodziców.
No właśnie, no. Ale generalnie 3-latki tak jeszcze nie bardzo. Natomiast 4-latki już tak, dla 4-latków ci rówieśnicy stają się bardzo ważni. Tak, coś chciałeś powiedzieć.
No tak, bo generalnie patrząc jeszcze na to, że dzieci nie rozwijają się szablonowo.
Wszystkie tak samo.
No to generalnie nie da się ustalić odpowiedniego wieku takiego idealnego dla wszystkich do pójścia do przedszkola.
No jasne, bo to zależy.
Czyli powiesz, że dobra, pójdziesz do tych smutnych panów z wąsem w garniturach i powiesz im, słuchajcie, no to jest niedobre, trzeba jednak do 4 lat. No ale raz, że dzieci się rodzą w różnych miesiącach w roku, więc...
Tak, ten jeden z stycznia, miał, a ten z grudnia to w ogóle 3,5, przepaść.
Drugi będzie miał 4,5 praktycznie, to będzie to przepaść.
Prawda.
A jeszcze się rozwijają nierówno, nie? W sensie jeden
tak,
może
zależnie
mieć,
też od doświadczeń.
Może być na etapie 5-latka, jeden na etapie
tak.
Tam mniej latka, nie?
Dokładnie. Wiesz, i ja jestem pewna, że wielu rodziców, którzy nas teraz słuchają, powiedzą...
Pierdolę.
O, właśnie.
Że ci opowiadają głupoty.
Tak, bo mój 3-latek już super się w przedszkolu od nas od pierwszego dnia, a moje dziecko to w ogóle w żłobku miało mnóstwo interakcji społecznych. My często z boku trochę to inaczej oceniamy, natomiast no jakby my też możemy
potwierdzić.
Tak, my
też widzimy tylko zdjęcie dokładnie, z aplikacji z żłobka, nie? Czy tam,
tak, no. Tak, ale też oczywiście my też możemy tutaj powiedzieć, że nasz syn w żłobku poznał swoją żonę.
No i tak.
Pozdrawiamy tutaj rodziców Julii. Swatów to się chyba mówi, tak?
Tak u nas przynajmniej,
tak
nie wiem
jak. U nas na Śląsku tak się mówi. W każdym razie znalazł swoją żonę i są w związku nasz syn z żoną Julią już, no odkąd mieli 2 lata,
rok.
Teraz mają 6, nie? No, także już dorośli nieraz się nie mogą takim stażem pochwalić.
To statystycznie już mogą brać rozwód.
Natomiast zobacz, że nawet jeśli miał tą swoją Julię, to była diada, tak? To nie było odnajduje się w wielkiej grupie, tylko upatrzyłem sobie moją ukochaną Juleczkę.
No tak, w sumie teraz spróbuję sobie przypomnieć imię jakiegokolwiek innego dziecka, kim chodził do
żłobka.
I...
Ciężko. A o Julii wiedzieliśmy wszystko. No właśnie, więc wracając, słuchaj...
Ale nie wierzymy we wszystko, co słyszeliśmy.
Nie wierzymy. Nie wierzymy. Ale wracając do wątku głównego, więc te 4-latki już tak, 4-latki już się lubią razem bawić, tam mamy dużo kooperacji, ale też rywalizacji, ale rzeczywiście są jakieś interakcje i coś tam się dzieje. Mamy też już zabawy takie, wiesz, w role, jakieś takie tematyczne właśnie, ci policjanci, zabawa w dom.
Patrol nasz!
Radda! No właśnie, 4-latki to jest w ogóle często taki wiek, gdzie rodzice mówią, że nie są w stanie się wybawić ze swoimi dziećmi. wiesz, że ile by się z nimi bawili, to dzieciom jest ciągle za mało.
Ja myślałem, że rodzicom jest mało.
Nie, że dzieciom, nie? Że właśnie już mają dość bycia kotkiem, pieskiem, strażakiem samym, rajderem. No i to jest właśnie taka informacja, że rzeczywiście już jest czas na przedszkole i ta grupa rówieśnicza jest już bardzo, bardzo potrzebna.
Czyli można powiedzieć, że ze względu pod kątem takim psychologicznym, statystyczno-psychologicznym,
tak.
Czterolatek jest, dziecko w wieku 4 lat jest idealnym kandydatem na wycieczkę z plecakiem do przedszkola.
Tak, dokładnie.
Bądź też do innej grupy społecznej, nie?
Tak.
Klubiku gumisie.
Dokładnie. Natomiast jednak chcę zaznaczyć, że...
Nie mam markera.
Nie masz markera, żeby zaznaczyć. Chcę zaznaczyć, że to, że ja mówię teraz, że te czterolatki, pięcio, sześciolatki, one już będą bardzo potrzebować tej grupy społecznej, to nie znaczy, że my do tego czwartego roku życia mamy trzymać dzieci w zamknięciu i tylko dawać im te relacje pionowe. Oczywiście tak nie jest. I to, żeby te nasze czterolatki, pięcio, sześciolatki fajnie nam wchodziły w te relacje społeczne, do tego też jest potrzebne doświadczenie. Więc fajnie, jak już wcześniej te nasze dzieci mają możliwość obcowania z innymi dziećmi, mogą sobie je poobserwować, ale to mogą być spotkania ze znajomymi, którzy mają dzieci, to może być pójście na plac zabaw, jakieś takie regularne wychodzenie, to mogą być jakieś grupowe...
Klubiki zabaw gumiś.
Na przykład. To mogą być jakieś zajęcia zorganizowane typu godzina w tygodniu angielskiego, czy godzina w tygodniu jakichś zajęć sensorycznych. Nie? Jest już jakaś ta grupa, jakieś interakcje, jakaś możliwość obserwacji, ale to nie musi być placówka.
No tak. W dorosłym życiu nie tylko w pracy mamy znajomych i kontakt z ludźmi, nie? Jakby przenoszę, że placówka to praca, bo tam spędzamy większość czasu naszego życia niestety. Czyli można to podsumować tak, że dzieci potrzebują tych rówieśników, ale nie od razu. W sensie potrzebują ich oglądać, obwąchiwać się.
Tak, że potrzebują ich, ale zależnie od wieku w różnym natężeniu, w różnej intensywności.
Czyli jak jest takie malutkie, tam 1,5 roku, 2 lata, to patrzą i to jest zabawka, to
tak,
nie jest...
Tak, i tutaj ważniejszy będzie zdecydowanie rodzic. Im dziecko starsze, tym wydłużamy ten czas wśród rówieśników i już jak obserwujemy...
A potem 18 lat i ciał bambino.
Narka, gitarka. I jak już widzimy u naszego dziecka, to się najczęściej dzieje u czterolatków, ale tak jak powiedziałeś, patrzymy na dziecko. Jak widzimy taki moment, że właśnie tak dużo jest tych takich zabaw w udawanie, we wcielanie się w jakieś role, to jest taki sygnał, aha, jest potrzebna już ta grupa, ta paczka.
Tak?
Tak. Jesteś czymś zaskoczony?
Tak. Okej, a teraz trochę przewróćmy temat. Co dla nas, dla rodziców, powinno być taką lampką alarmową, takim SMS-em, takim alertem. Słuchaj, rodzicu, coś jest nie tak w rozwoju społecznym twojego dziecka. Nie wiem, on się nie bawi w te role, nie jest zainteresowany dziećmi, jest na placu zabaw, nie ma 5 lat, jest na placu zabaw i buduje swój zamek, a nie z kimś zamek, czy tam inne rzeczy. Nie wiem, nawet jeżeli chodzi do placówki, to
nie bawi się tam z ekipą, tylko
ma swój kącik, swój świat.
Już odpowiadam na to pytanie, ale żeby na nie odpowiedzieć, potrzebuję się jeszcze cofnąć do tego, co mówiłam przed chwilą, bo mówiłam o tych niemowlakach, 2-latkach, 3-latkach, 4-latkach. Chcę jeszcze dodać, że to, co jest takie charakterystyczne dla 5-latków, żebyśmy mieli tak ten wiek przedszkolny ogarnięty, to, co jest charakterystyczne dla 5-latków, to, że 5-latki już lubią jakieś zasady, lubią jakieś reguły, lubią tak przestrzegać czegoś i mieć jakieś ramy tej zabawy, potrafią już też się tak altruistycznie dzielić, współdziałać i czerpią z tego radość. Tak, że wiesz, daje im już to radość. 6-latki znowu już bardzo potrzebują rzeczywiście takiej swojej ekipy, takiej paczki. Często jak ktoś nie jest w paczce, to w ogóle się do nas nie zbliża. Wiesz, że już mamy taką wręcz...
Zostaje potem pewnie w okresie szkolnym.
Tak. I 6-latki też już bardzo potrzebują gdzieś tam przynależeć. Mają już jakieś takie swoje określone preferencje. Nie bawimy się z dziewczynami na przykład. I mówię o tym dlatego, że jak pytasz o lampkę alarmową, to jedną z takich lampek alarmowych będzie to, że dziecko nam się na jakimś z tych etapów zatrzymało. Czyli ja już wiem, że 5-latki mają właśnie tak, że współdziałają i cieszą się z bycia razem. a u mojego 5-latka nie widzę tej zmiany. Natomiast daje oczywiście znać, że dzieci nie mają kalendarza w dupce i wiesz, wybijają 5 urodziny i się dzieje tak i tak. 5 lat to jest przecież dzień 5 urodzin i dzień przed 6 urodzinami, także jakoś ten rozwój, wiesz, może się nam trochę rozciągać, ale że obserwujemy pewne zmiany, patrząc na nasze dziecko, tak? Widzimy, że to się rozwija. I kiedy widzimy zatrzymanie, brak tego takiego rozwoju, brak tych zmian, no to faktycznie jest coś takiego do poprzeglądania się, dlaczego tak jest i o co w tym
ewentualnie
chodzi.
Ewentualnie do skonsultowania
ze specjalistą, dokładnie. Dokładnie tak. Będzie też na pewno dla nas ważne, kiedy ten problem widzimy w dwóch miejscach. Czyli na przykład my jako rodzice widzimy, że na placu zabaw ciężko dziecku wejść w jakieś interakcje z innymi dziećmi i to samo obserwuję w przedszkole. Wiesz, że to nie
czyli
jest tak, że
wiele
tylko
sygnałów,
u nas.
Nie, że mi się
tak,
coś wydaje
tak,
tylko.
Dokładnie, nie, że to dziecko jest takie same po prostu, że to nie jest problem placu zabaw, tylko widzimy, że ono tak ma. I to jest też taka lampka alarmowa. No i problemem będzie też to, co dziecko nam sygnalizuje, tak? Że dziecko na przykład mówi, że ja nie chcę wychodzić z domu, nie chcę się z nikim spotykać, ja nie lubię dzieci, nie chcę się z nikim bawić, ja się boję dzieci, nie chcę się do nich odzywać, nie mówię do nich. Więc no, takie rzeczy rzeczywiście będą tym alertem.
No dobra, wspomniałaś, że dziecko może powiedzieć, że nie lubi dzieci. Mhm. Co wtedy możemy zrobić? W sensie musimy ich zmuszać to dziecko, że się polub ludzi, bo ludzie są fajni.
Jak możesz nie lubić dzieci.
Jak możesz nie lubić dzieci, nie? Bo to jest też takie trochę dla rodzica. No przecież, a będzie miał rówieśników, to będzie się z nimi bawił, trochę mi to odciąży, nie? Z tej zabawy. A z drugiej strony ja mam 31 lat i dalej ciągle szukam na pewnych obszarach ludzi, z którymi mogę spędzić czas w pewnych sytuacjach, nie? To nie jest tak, że kogoś, kogo polubiłem w wieku 4 lat, lubię do dzisiaj.
Tak.
Choć fakt, mam przyjaciół bardzo długo, no, ale to tak dalej nie jest 30 lat.
Wiesz co, musimy trochę sprawdzić, co się kryje za tym ja nie lubię dzieci. No bo za ja nie lubię dzieci może się kryć po prostu to, że teraz, w tym momencie nasze dziecko tak jakoś poczuło. Mamy też taki dzień jako dorośli, że nie mów do mnie teraz i nie chcę się z nikim spotykać, nie? I że nie lubię dzieci oznacza w języku tego konkretnego dziecka teraz nie mam ochoty spędzać z nikim czasu, więc my możemy po prostu tak powiedzieć, ach, teraz tak czujesz, nie lubisz, wiesz, że po prostu jakoś tak pytamy. Może być tak, że dziecko nie lubi czegoś, jakiegoś pewnego zachowania, na przykład nie lubisz hałasu, chyba ten hałas ci przeszkadza, albo chodzi o to, że ty się chciałeś bawić inaczej, że miałeś jakiś plan na tą zabawę, którą inne dzieci no, nie podchwyciły.
A równocześnie jest w takim wieku, że nie potrafi ustalić zasad zabawy na początku.
Tak, tak. Albo znaleźć jakiegoś kompromisu z innymi dziećmi. Mhm. Może być tak, że nasze dziecko w ogóle ma problem z taką sztywnością w zabawie. Wiesz, że mam tylko swój plan i nie jestem w stanie w żaden sposób się dostosować do planu innych osób. To też jest ten alert, o którym wspomnieliśmy wcześniej. Więc taka sztywność w zabawie, czyli po mojemu albo wcale, no też będzie problemem. Tu zaznaczam, że u 4-latków ona się zdarza, natomiast teraz ja mówię o tym, że to jest jakaś stałość. Nie, i to jest wtedy problemem, że tak dziecko ma. To nie jest, że czasem mu trudno, a czasem mu łatwo, tylko że rzeczywiście...
Tak, żeby nie przybić łatki, on taki jest.
Tak.
Nie? I potem takiego kolegę od przedszkola do końca gimnazjum. On taki jest, on taki jest. A wcale taki nie był.
Tylko miał jakąś trudność, tak, nie? Która wymagała wsparcia. Może być tak, że nasze dziecko doświadczyło jakiegoś odrzucenia, że wiesz, ktoś mu coś powiedział przykrego i on teraz nie lubi dzieci, no bo doświadczył z ich strony jakiejś przykrości.
Nawet nie od tych konkretnych, z którymi ma się teraz bawić, tylko w ogóle...
Że się zraziło.
Od dzieci, jak od gatunku.
Tak, tak, dokładnie. Bo na przykład dzieci go kiedyś wyśmiały, albo pamięta, że na placu zabaw ktoś go zepnął ze zjeżdżalni, on teraz nie będzie chodził na plac zabaw, no bo nie chce, żeby ktoś go zepnął ze zjeżdżalni, nie? No, dzieci niestety mają taką trudność w mówieniu, o co im dokładnie chodzi, bo nie
Cieszę
potrafią...
Nie tylko dzieci.
Bo nie potrafią jeszcze ubrać myśli w słowa, nie? Więc to jest trudne. Może być tak, że ja po prostu, ja jako ten kilkulatek, nie mam doświadczeń z dziećmi, bo
no,
siedziałem z mamą w domu przez 3 lata i na przykład tak było w okresie pandemii. Nie, że te takie 2-latki pandemiczne, 3-latki pandemiczne, one nie znały czegoś takiego jak zabawa na placu zabaw. I nagle miało iść gdzieś do przedszkola i ale co to w ogóle
no tam
za,
setka dzieci.
Za mali ludzie. I ja się boję, bo ja po prostu... No jest to coś nowego. Więc tak też może być, jak mamy jakieś dzieci, które miały jakąś obniżoną odporność, dużo pobytów w szpitalach. No to są dzieci, które rzeczywiście tych doświadczeń miały mało, w związku z czym rzeczywiście mogą mieć pewne obawy przed tymi kontaktami z innymi.
No jak to dziecko powie, że go nikt nie lubi. Mhm. Na przykład w takim przedszkolu, tak? Czy, mhm. czy no w żłobku jeszcze nie powie. Ale w takim przedszkolu powie, że nikt go nie lubi.
Mhm. To jest dla mnie z jednej strony taka rzecz, którą ja sprawdzam z nauczycielami. Czy rzeczywiście pani też obserwuje, że moje dziecko jest jakoś odrzucone przez innych? No bo wtedy wiemy, nad czym mamy pracować, tak? Dlaczego jest odrzucone? Czy moje dziecko właśnie jakoś nie potrafi się bawić?
Tutaj myślę, że profesjonalna kadra nauczycielska stanie to wyłapać na tyle wcześnie i zaradzić temu na tyle dobrze, że coś takiego nie będzie miało
miejmy taką
miejsca,
nadzieję.
No tak, taką... tak, z takim marzeniem żyję, że, no. że właśnie między innymi po to ta pani tam jest, niech on nie do końca, żeby uczyć robić szlaczki.
No tak sobie teoretycznie myślimy, ale uwierz mi, że bywa różnie. Więc rozmawiamy, czy może faktycznie nasze dziecko doświadcza tam jakiegoś odrzucenia i wtedy też sprawdzamy, czy to jest tak, że w grupie w ogóle jest jakiś problem, czy to jest tak, że moje dziecko, na przykład wszyscy interesują się dinozaurami, a moje dziecko nie ma o tym zielonego pojęcia, więc...
Albo dziecko jest problemem na przykład, nie? Bo może też...
Albo dziecko na przykład uderza innych tak, i teraz się nikt nie chce z nim bawić.
Chciałem powiedzieć terroryzuje, ale to no, takie duże słowo. Uderza, no, ale uderza,
szczypie,
tak?
I dzieci rzeczywiście agresją. Się odsunęło, bo już się tego boją. Może być też tak, że nasze dziecko po prostu ma jakieś obniżone poczucie własnej wartości i mimo, że wiele dzieci darzy je sympatią, no to ono jakoś tak cały czas czuje się za mało wystarczające. I
czyli chodź, taki... Kaziku, pobawimy się. A ja nie umiem, ja jestem beznadziejny.
Tak, tak, dokładnie. Tu mamy na przykład obszar do pracy. Czasem bywa też tak, że dzieci mają jakiegoś takiego wymarzonego przyjaciela w głowie, który nie istnieje i cały czas szukają tego swojego ideału i nikt mnie nie lubi oznacza, nie spotkałem jeszcze tego człowieka ze swoich marzeń.
Nie spotkałem Rajdera.
Tak. Więc znowu ja zachęcam przede wszystkim do rozmawiania. Teraz tak myślisz, teraz tak czujesz, chciałbyś, żeby było inaczej. Jestem przy tobie. Czasami to jest coś, co możemy po prostu odpowiedzieć. Wiesz, że nie musimy pocieszać ani zaprzeczać. To nieprawda, przecież Marysia cię lubi, nie? Że raczej bym nastawiła się na taką akceptację,
ale to
że
jest taka
ty tak
pułapka. Ty
tak
powiesz,
masz.
Że Marysia go lubi, a Marysia mu 3 godziny wcześniej powiedziała, że jest głupi i śmierdzi liściami.
Co się prawdopodobnie może zdarzyć, bo dzieci sobie tak, mówią takie rzeczy, tak? I zaproszę cię na moje urodziny, a za godzinę się super bawią i są najlepszymi przyjaciółmi. I dopiero jak my damy...
Przynajmniej taki odcinek jeszcze podcastu.
O urodzinach?
Nie, o częstotliwości zmian zdania przez dziecko, jak sobie z tym radzić.
I jak już mamy taką akceptację, którą dziecku daliśmy, no to dopiero drugim krokiem będzie jakieś działanie. I to działanie to nie jest, to ja ci teraz zorganizuję przyjaciół tutaj, cyk, 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 masz, proszę, to jest Helenka, bawcie się razem. Ale raczej, czy ty, moje drogie dziecko, chciałbyś, żebyśmy poznali jakieś nowe osoby? Bo możemy na przykład pójść na zajęcia piłki nożnej, bo wiem, że lubisz piłkę i poznasz inne dzieci, które tą piłkę lubią. Albo lubisz bardzo rysować, a u nas w mieście jest takie kółko plastyczne, może tam pójdziemy. Tak? Ale to jest, zobacz, na zasadzie takiego... zaproszenia dziecka, tak? A nie, no chodź tutaj i ciągnę cię po prostu za fraki i cię tam zaprowadzam. Czasem możemy powiedzieć, okej, czyli ty teraz tak czujesz, wiesz co, to ja mam pewien pomysł, opowiedzieć ci. Chodzi mi o to, żebyśmy my nie zarzucili dziecka naszymi pomysłami, bo czasami ono po prostu chce być wysłuchane i jak my zaczniemy trajkotać i narzucać mnóstwo naszych pomysłów, to ono dalej nie będzie usłyszane. Wiesz, że nie będzie miało się kiedy wygadać, nie? Bo zrobi się nagle przestrzeń na nasze gadanie, a nie na to, czym się chce podzielić dziecko. No i jeszcze jest, i przychodzi mi jedna rzecz do głowy, jak już tak stworzyłeś mi tą przestrzeń kilkusekundową pauzą, że czasami jest też tak, że dzieciom trudno jest nawiązać te relacje w dużej grupie, bo jest głośno, bo tam się dużo dzieje, bo różne dzieci mają różną wrażliwość i rzeczywiście w dużych grupach odnaleźć jest im się trudno. I czasem takim rozwiązaniem jest zapytanie się, a może chciałbyś kogoś zaprosić do nas do domu, może kogoś z przedszkola byś chciał zaprosić. I nagle się okaże, że jak my zaprosimy do domu jedną osobę, dwie osoby, to w takiej małej grupie dziecku łatwiej będzie nawiązać relacje, a później je sobie przeniesie do przedszkola i już w przedszkolu będzie mu łatwiej. I tu ja wiem, że często rodzice mówią, ale jak, ja się w ogóle nie znam z tymi rodzicami, ale...
Nikolao, no jest XXI wiek, no.
Ja myślę sobie, że nawet jak
każdego nie mamy każdego idzie siebie... wystalkować w internecie.
Dokładnie, możemy też po prostu pod drzwiami do
albo
kogoś zagadać.
Panią...
O przekazanie no,
tak.
naszego numeru
albo
na przykład, tak?
karteczkę, tak? List napisać, nie?
Tak.
Jak piszecie tak brzydko jak ja, to można na komputerze.
Ale jakby myślę sobie, że właśnie po to jesteśmy dorośli, żeby tych rozwiązań szukać.
Tylko pytanie, czy my dorośli nie mamy właśnie tych...
Problemów
z relacjami.
I z tym pytaniem zostawiamy naszych słuchaczy.
To tyle w dzisiejszym odcinku. Poświęć nam jeszcze 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do nowych słuchaczy.
Najka, gitajka.